podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.
To podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski.
A dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy Pana serdecznie.
Dzień dobry.
I porozmawiamy o tajemnicach stanu wojennego. Tak zatytułowana jest książka pana doktora, która przed nami na stole. Książka sprzed kilku lat, ale ujawniająca historie związane ze stanem wojennym, które wciąż pewnie nie przebiły się do powszechnej świadomości.
Tak, pomysł był przedstawienie takich mniej znanych aspektów stanu wojennego, bo mimo wielu lat badań on jeszcze pewne zagadki kryje, przy czym dla historyków niekoniecznie te, które nurtują szeroką rzeszę odbiorców, tak? Bo na pewne pytania znamy odpowiedzi, a dla mnie taką główną zagadką stanu wojennego to jest to, ile ofiar planowali planiści stanu wojennego. Doskonale wiemy, że była to operacja przygotowana przez wojskowych. Doskonale wiemy, że przewidywano trzy warianty. W wariancie takim najbardziej niekorzystnym, kiedy jest silny opór społeczny, ludzie wychodzą na ulice, są demonstracje, strajki, ataki na budynki publiczne i, cytuję, nie wyklucza się pomocy wojsk Układu Warszawskiego. To jest coś, o gwarancję czego Wojciech Jaruzelski zabiegał do ostatnich dni przed jego wprowadzeniem, a gwarancji, których Sowieci udzielić mu nie chcieli. I jest teraz pytanie, ile ofiar w zależności od tego wariantu zakładali planiści stanu wojennego. Wiemy tylko, jest taki dokument dla Stanisława Kani, mówiący, że wkroczenie wojsk rosyjskich, to jest dokument z lat 81 roku, to jest opór, młodzież idąca z butelkami na czołgi, stworzenie państwa podziemnego, wieloletnia okupacja, walki i do 500 000 ofiar. Ale nie wiadomo, ile, w zależności od tych, bo były takie trzy warianty stanu wojennego, ile ofiar przewidzieli planiści stanu wojennego. Wiemy, że opróżniono na przykład szpitale przed wprowadzeniem stanu wojennego, ale to, ile zakładano ofiar tego nie wiemy.
Skoro, jak wiemy, Sowieci nie chcieli się zgodzić na interwencję w Polsce i nasze władze komunistyczne, polskie władze komunistyczne zostały pozostawione same sobie, czy inni sojusznicy NRD, Czechosłowacja byli gotowi, chyba jak rozumiem, bez błogosławieństwa Moskwy interweniować w Polsce, czy nie?
Nie ulega wątpliwości, żeby decyzja zapadała w Berlinie bądź w Pradze, do interwencji by doszło bardzo prawdopodobnie jeszcze w roku 80. Problem polegał na tym, że konsekwencje interwencji miała ponosić Moskwa. A w Moskwie stwierdzono, że te konsekwencje interwencji są zbyt wysokie, aby na interwencję w Polsce się decydować.
Nie było jedności w bloku państw komunistycznych, a wśród polskich władz komunistycznych?
Wśród polskich władz też nie było jedności, ponieważ przypomnę, że w kwietniu 80 roku pierwszym sekretarzem był Edward Gierek, który zdecydował na mniejsze zło. To odniesienie jest używane do stanu wojennego. Tym mniejszym złem była wówczas dla władz komunistycznych zgoda na realizację politycznych ich zdaniem postulatów robotników, czyli na utworzenie niezależnego związku zawodowego, niezależnego od władz i pracodawców. I miałbym chwilowe ustępstwo, z którego władze starałyby się wybrnąć. We wrześniu na stanowisku pierwszego sekretarza zastępuje Gierka Stanisław Kania. Jego pomysłem jest przejęcie kontroli nad Solidarnością, wkomponowanie jej system. Metodami administracyjnymi siła, czyli późniejszy stan wojenny, powstaje w odwodzie. Trwają prace na nim, ale pomysł Kani jest nieco inny. Tu główną rolę odgrywa Służba Bezpieczeństwa. Okazuje się to w czasie pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów, że te działania są kompletnie nieskuteczne, że nie ma szans na przejęcie kontroli nad Solidarnością i w tym momencie pozostaje po prostu siła. Jest jednak problem. Kania nie był nigdy zwolennikiem rozwiązania siłowego. Mało tego, był przeciwnikiem bratniej pomocy. Więc od lata 81 roku trwają działania w celu usunięcia Kani. Początkowo w czerwcu 81 roku słynny list KCK PZR do KC PZPR dotyczący usunięcia Kani, atakujący Kanię i Jaruzelskiego w duecie, a później zastępuje w połowie października z pełnym już błogosławieństwem Moskwy Kanię Jaruzelski. Co ich różni? Różni ich to, że Jaruzelski jest zdecydowanie bardziej gotowy, jest gotowy po prostu do użycia siły przeciwko własnemu społeczeństwu, jest zdecydowanie bardziej otwarty na współpracę z Rosjanami niż Kania.
A kto stał za tym, żeby usunąć Kanie ze stanowiska i żeby władza przeszła w ręce służb siłowych? Czy to byli, no właśnie, wojskowi, Kiszczak, czy to byli twardogłowi, jak wtedy mówiono o Stefanie Olszowskim, czy wręcz komuniści z Moskwy? Kto bronił, a kto atakował te łagodne stanowisko Stanisława Kani?
Każda z tych grup była zainteresowana odsunięciem Kani z jego zajmowanego stanowiska. Natomiast problem był taki, że Moskwa tym tak zwanym twardogłowym, którzy byli najbardziej skłonni do siłowych działań wobec Solidarności, po prostu kompletnie nie ufała. Ona ich traktowała jako polskich nacjonalistów, mimo że miała wśród nich swoją agenturę, żeby było tutaj jasne. Ostatnią deską ratunku dla Moskwy był Wojciech Jaruzelski, który się cieszył pełnym zaufaniem, pełnym poparciem Moskwy.
Czy to było jasne, że stan wojenny prędzej czy później zostanie wprowadzony w Polsce? Czy istnieje taki scenariusz, którego realizacja uchroniłaby nasze państwo przed stanem wojennym?
To jest coś, czego strasznie nie lubią historycy.
Gdybologia tak zwana.
Ale to pytanie trzeba zadać Wojciechowi Jaruzelskiemu. Otóż, kiedy wprowadzano stan wojenny, trwało posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności. Ono, że tak powiem, momentami miało niewiele wspólnego z rzeczywistością, bo tam padały pomysły m.in. stworzenia rządu, zagwarantowania Rosjanom szlaków komunikacyjnych dla Wojsk Układu Warszawskiego, jakiś pomysł abolicji dla funkcjonariuszy SB, którzy już wyruszali, żeby tych ludzi internować. Tu warto dodać, bo ta komisja się zakończyła koło północy 12 grudnia, kiedy operacja stanu wojennego się już zaczęła. Natomiast Jaruzelski otoczenie pilnie obserwowali, między innymi przez Eligiusza Naszkowskiego, taki najgłośniejszy, jeden z najcenniejszych agentów SB w Solidarności, który miał nadajnik w bucie, miał zbyt ciasne buty, które mu gniotły nogi, żeby na bieżąco MSW miało informację o przebiegu posiedzenia. I proszę sobie wyobrazić, że na tą krajówkę trafia informacja z Olsztyna o pierwszych działaniach w ramach stanu wojennego. Mianowicie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Szczytnie przyszły rozkazy. Jedne dotyczyły ośrodkowania rodzin i wysłania słuchaczy tej szkoły, w tym najstarszego rocznika, czego nigdy nie robiono wcześniej, a drugi był do otwarcia na oddzielne hasło. I mało tego, zaobserwowano ruchy wojsk w Szczytnie. Bardzo dokładna informacja o pierwszych ruchach w ramach stanu wojennego. To nie spotkała się jakąkolwiek reakcją działaczy Solidarności, bo do Solidarności docierały takie sygnały o przygotowaniach do stanu wojennego. Zresztą to nie była pierwsza, żeby było jasne, co najmniej trzecia poważna przymiarka do stanu wojennego. Wcześniej miały miejsce dwie poważne przymiarki, więc ci działacze już niejako byli, można powiedzieć, nieco znieczuleni. Człowiek się przyzwyczaja do sytuacji nienormalnej.
To wróćmy w takim razie do roku 1980. Mówił pan o tym, że gdyby decyzje o interwencji w Polsce zapadały bezpośrednio i jedynie w Berlinie czy w Pradze, to pewnie by do takiej interwencji doszło, ponieważ nad tym wszystkim czuwała Moskwa, to się nie wydarzyło. Ale przygotowania do stanu wojennego wtedy się zaczynają, do stanu wojennego w takiej czy w innej formie, wtedy, kiedy powstaje Solidarność. No właśnie, kiedy i w jaki sposób zaczynają się władze komunistyczne przygotowywać do tego, żeby siłowo rozwiązać sprawę Solidarności w Polsce?
Ja bym powiedział, że te przygotowania zaczynają się jeszcze przed powstaniem Solidarności, ponieważ...
W czasie strajków?
Tak, w czasie strajku sierpniowego ma miejsce propozycja MSW siłowego zakończenia protestów. To jest 26 sierpnia. Ona zostaje dwukrotnie odrzucona podczas posiedzenia biura politycznego, ale na szczeblu MSW te przygotowania są kontynuowane i jeszcze już po podpisaniu porozumienia szczecińskiego 30 sierpnia zostają wysłani komandosi milicyjni do Gdańska, których zadaniem jest aresztowanie Lecha Wałęsy i członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. Ich rozkazy są aktualne, uwaga, 3-4 godziny przed podpisaniem porozumienia gdańskiego. Więc na szczeblu MSW do ewentualnej pacyfikacji przygotowywano się do ostatniej chwili, więc alternatywą dla porozumienia z punktu widzenia MSW, bo nie zaakceptowali tego politycy, była siłowa pacyfikacja. Z tego władze zrezygnowały w sierpniu i bardzo szybko ruszają przygotowania do stanu wojennego, stan wojny wcześniej, bo stan wojennego nie przewidywała w takich przypadkach polska konstytucja i w październiku mamy już gotowe pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania na początku listopada podczas posiedzenia Komitetu Obrony Kraju, czyli takiego organu Rady Ministrów do Spraw Obronnych. Wojciech Jaruzelski informuje, że zestaw aktów prawnych niezbędnych do prowadzenia stanu wojennego mamy przygotowany. ale te działania, przygotowania są kontynuowane na szczeblu MSW jeszcze do grudnia 1981 roku, a w wojsku co najmniej do października 1981 są przygotowywane, doskonalone, zmieniane, no bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład w grudniu 1980 roku w MSW przewidywano, że stanowienie zostanie wprowadzone nie w całym kraju, tylko w wybranych województwach. Z czego oczywiście z obawy przed strajkami solidarnościowymi zrezygnowano.
Nie istniało w konstytucji PRL-u takie pojęcie jak stan wojenny. W jaki sposób doszło do uchwalenia prawa? Nie istniało podobnie takie sformułowanie jak internowane. Wszyscy ci, którzy zostali uwięzieni w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Dziś mówimy o tym, że byli internowani. Wtedy jeszcze tego sformułowania nie znano. Więc jak dochodziło do tego procesu tworzenia prawa czy bezprawia
to muszę poprawić. Stanu wojennego? Instytucja internowania była znana. Ona nigdy nie została na tak powszechną skalę zastosowana jak w stanie wojennym, aczkolwiek po wojnie sięgnięto po tą instytucję, tylko ona w innej nieco formule funkcjonowała, bo przypomnijmy, że w stanie wojennym przynajmniej początkowo internowanie miało charakter profilaktyczny. Czyli internowaniu podlegały osoby, które uważano, że mogą podjąć niekorzystną z punktu widzenia władz działalność. Była to decyzja administracyjna komendanta wojewódzkiego lub jego zastępcy. Jeżeli chodzi o stan prawny, to najlepiej, gdyby ktokolwiek sobie sięgnął do decyzji o internowaniu. Podstawą decyzji o internowaniu był dekret o stanie wojennym. Jak ktoś w pierwszych tygodniach, miesiącach znajdzie decyzję o internowaniu, gdzie jest ten przepis wpisany, to jestem gotów mu ufundować nagrodę, ponieważ wpisywany był zupełnie inny dekret. W międzyczasie po prostu nazwa tego dekretu, który wprowadzał stan wojenny, po prostu się zmieniła. Ale prawo to nie było coś, czym władze się przejmowały, szykując stan wojenny, ponieważ doskonale zdawano sobie sprawę, że stanu wojennego nie może wprowadzić dekretem Rada Państwa w czasie trwającej sesji Sejmu. To się w dokumentach pojawia, ale po prostu w jednej wersji jest, w następnej wersji znika ten zapis. Rada Państwa tutaj była potrzebna, ponieważ dawała gwarancję zachowania całej operacji w tajemnicy. Sejm tego oczywiście nie gwarantował. Mało tego, jeżeli zaczniemy się zagłębiać w stronę prawną, to zacznijmy od tego. Rada Państwa zbiera się o godzinie 1 w nocy 13 grudnia. Stan wojenny w Polsce już trwa formalnie od godziny. Kończy posiedzenie o 3, a pierwsze działania w ramach stanu wojennego, to warto tutaj w Katowicach powiedzieć, na szczeblu MSW rozkazy z rozpoczęciem akcji synchronizacja, to są działania w ramach stanu wojennego, były wysłane przed godziną 16, bodajże o 15.47 otrzymał je komendant wojewódzkiego w Katowicach jako pierwszy w kraju. A więc nikt nie czekał z działaniami na formalne wprowadzenie stanu wojennego. Mało tego, no zapewne słuchacze wiedzą, że dzisiaj, jeżeli się coś uchwali, to nie można w ustawie czy innym akcie prawnym zmienić nawet przecinka. Wówczas działało to, że tak powiem, nieco inaczej. Mianowicie dekret o stanie wojennym poszedł do dalszych prac. Mianowicie poszczególni ministrowie mieli możliwość zgłaszania uwag do dekretów. I takie uwagi na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło. Chyba do 14 grudnia mieli do 16 czy coś takiego możliwość zgłaszania. Mało tego, nad tym prawem stanu wojennego, nad tymi dekretami pracowali legislatorzy w Urzędzie Rady Ministrów. Oni poprawiali, zmieniali, bo doszli do wniosku, że jest napisane fatalnym językiem, nie uwzględnia obowiązujących w Polsce przepisów. Być może było pisane przez wojskowych, a możliwe, że nawet nie powstało w naszym kraju. Ale to nie wszystko. Proszę sobie wyobrazić, że na kształt dekretu o stanie wojennym miał wpływ Kościół. Otóż jednym z pierwszych, który dostał dekret o stanie wojennym, został w ogóle poinformowany o stanie wojennym w Polsce, był prymas Glemp. Dekret dostali jego prawnicy, którzy zwrócili uwagę na dwie kwestie. Bardzo niską delegację odnośnie użycia broni, czy mógł zdecydować o strzelaniu dowódca oddziału lub pododdziału, co groziło rozlewem krwi i na co strona kościelna przynajmniej dwukrotnie rządzącym zwracała bezskutecznie uwagę. A druga rzecz dotyczyła działalności kościoła w stanie wojennym. Były w tym dekrecie dwa artykuły, które były powrotem do czasów stalinowskich. Dawały władze możliwość obsadzania stanowisk kościelnych władzą polityczną. I po tej interwencji, bo delegacja kościoła, między innymi Andrzej Stelmachowski, udała się do Kazimierza Bartcikowskiego, który był członkiem Komisji Wspólnej Rządu Episkopatem, członkiem Rady Państwa i co najważniejsze członkiem tak zwanego dyrektoriatu, czyli takiej grupy, która po 13 grudnia najbliższe otoczenie rządzkiego, które de facto rządziło w kraju. I jak usłyszał te zastrzeżenia, Barcikowski wziął za słuchawkę telefonu, zadzwonił, powiedział: proszę te dwa artykuły wykreślić, a dekret przenumerować. Ale to nie koniec cudów z prawem stanu wojennego. Gdykolwiek sięgnął do tych dekretów, one są publikowane w Dzienniku Ustaw 14 grudnia 1981 roku. I następuje kolejny cud nad urną, ponieważ te dzienniki trafiły do druku 16 grudnia. To w tym przypadku już było osobiste polecenie Wojska Harcerskiego, żeby te dekrety antydatować. Ktoś powie, to jest drobny szczegół, ale okazuje się, że wszelkie konsekwencje prawne przez wobec ludzi, którzy podjęli strajki 13, 14, 15 grudnia, nie miały jakichkolwiek podstaw. I zdaje się, że wielu sędziów, prokuratorów z tego sobie doskonale zdawało sprawę. Ostatnio odkryłem dokument mówiący o tym, że te dzienniki nie trafiły do sądu przed 18 grudnia, ponieważ 18 grudnia dostali je na takiej specjalnej naradzie sędziowie, prezesi sądów w kraju, ponad 300 egzemplarzy, i od 18 grudnia albo 19, może nawet 21, bo one dopiero trafiały do sądu. Wcześniej sędziowie czy prokuratorzy tych dekretów nie mieli.
Wiemy, że na posiedzeniu Rady Państwa, która zatwierdziła stan wojenny, sprzeciwił się temu jeden człowiek, Ryszard Rajf, przeszedł przez to do historii. Wiemy, że wkrótce potem, niespełna tydzień później, ambasador Polski PRL-u w Waszyngtonie, Romuald Spasowski, przeszedł na stronę amerykańską, poprosił o azyl polityczny, podobnie ambasador w Tokio, Zdzisław Rurasz. Czy były przypadki sabotażu, obstrukcji w elitach władzy, ludzi, którzy na wyższym lub niższym szczeblu na tyle sprzeciwili się stanowi wojennemu, że wręcz zablokowali jakieś akcje milicyjne albo się podawali do dymisji? Znamy takie przypadki?
Znamy przypadki buntu nawet w MSW, taką historię, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, to jest opublikowane w innej książce, w takim tomie dokumentów o stanie wojennym, kiedy jeden z milicjantów na wieść o pacyfikacji, na komunikat o pacyfikacji kopalni wujek stwierdził, że są to wszystko kłamstwa. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, że pojedyncze, że funkcjonariusze, czy to milicji, czy służby bezpieczeństwa współpracowali z opozycją, na przykład, no taki najbardziej znany przypadek to jest Adam Chodysz. Stąd na przykład niektórzy działacze Solidarności, jak Bogdan Borusewicz, mieli wcześniej informacje o przygotowywanym uderzeniu siłowym. Natomiast takie przypadki, rzekłbym, sabotażu zdarzały się raczej na niższym szczeblu. Na przykład zdarzał się sabotaż w telewizji. Był problem z dziennikiem telewizyjnym, takim standardowym programem propagandowym. Podejrzewano opór tutaj techników telewizyjnych. Zdarzało się na przykład, już nie pamiętam, jakie to było hasło ułożone z nagłówków w życiu Warszawy, tak? Też sabotażem było przepuszczenie artykułu jednego ze zwolnionych dziennikarzy, że szukał uczciwej pracy. Więc takie rzeczy się oczywiście zdarzały, ale raczej na niższym szczeblu niż na szczytach władzy.
Jednym z najbardziej z dzisiejszego punktu widzenia zaskakujących wydarzeń z okresu stanu wojennego jest pielgrzymka papieża Jana Pawła II w czerwcu 1983 roku do Polski, bo jeszcze wtedy oficjalnie trwał stan wojenny, choć był zawieszony, to zniesiono stan wojenny dopiero 22 lipca 1983 roku. Jak to się stało, że w ogóle ta pielgrzymka była możliwa i doszła do skutku?
Zniesienie stanu wojennego było jednym z dwóch warunków tej pielgrzymki ze strony kościelnej. Drugiej osobistym papieża było spotkanie z Lechem Wałęsą. Jak wiadomo, miało to charakter spotkania prywatnego, nieoficjalnego, ale doszło do tego tylko ze względu na upór papieża. Otóż pielgrzymka była planowana na rok 82, została nawet zapowiedziana już, ale władze nie zdecydowały się do niej dopuścić, aż rozważały na przykład taki wariant jednodniowej pielgrzymki przy kiepskiej pogodzie, ale zbytnio się papieża i jego wpływu obawiano, więc doszło do niej dopiero w czerwcu 83 roku. I w jej trakcie tutaj przypomnę, że papież został oskarżony o wywołanie wojny religijnej. Chodziło o jedno z kazań do młodzieży i wiernych diecezji kamińskiej, o ile dobrze pamiętam. Tam mówił, że doskonale rozumie młodzież, jej poczucie beznadziei i tak dalej. To się bardzo władzom nie spodobało. One zapowiedziały możliwość zmiany planu pielgrzymki, jej ograniczenia i tak dalej, oskarżyły papieża o wywołanie wojny religijnej z takim stwierdzeniem, że 13 grudnia władza udowodniła, że ona w takiej wojnie sobie doskonale poradzi. To zupełnie sytuacja kuriozalna, ale rzeczywiście papieża się obawiano i oczywiście ten wpływ był ogromny, jeżeli spojrzeć na stronę solidarnościową. Ja tą pielgrzymkę nazywam pielgrzymką nadziei i pielgrzymką obaw. Nadziei opozycji i obaw rządzących. Bo rzeczywiście dochodziło do sytuacji kuriozalnych, kiedy to bolsze SKC starali się o wejściówki na msze odprawiane przez papieża. Jeden z wysokich członków władz stwierdził, że w ogóle dla niego ta wizyta, to co mówi papież, to jest po prostu jakby zniweczyło jego dotychczasową działalność, więc ten wpływ był, można powiedzieć, ogromny, a Solidarności pozwolił również przetrwać stan wojenny, czy przetrwać następne lata do kolejnej pielgrzymki w 1987 roku, kiedy znowu papież o Solidarność się upomina, a Solidarność jest naprawdę w dosyć głębokim, można powiedzieć, kryzysie.
Książka, którą mamy przed sobą, której pan jest autorem, nosi tytuł Tajemnice stanu wojennego. Mówił pan na samym początku o tym, że historycy badają ciągle jeszcze te tajemnice, choć one czasem bywają innymi tajemnicami niż te, które powszechnie są ukryte, jakoś nieznane jeszcze społeczeństwu. Co badają historycy? Co was najbardziej interesuje jeszcze w stanie wojennym?
Trudno mi powiedzieć, co interesuje innych historyków. Ja uważam, że na przykład w znacznej mierze niezbadany jeszcze jest opór społeczny. Generalnie znamy te najważniejsze instytucje, wiemy wiele, jak wyglądało to w poszczególnych regionach, ale na przykład nieopisaną rzeczą pozostaje solidarnościowa radiofonia. Znaczy, po części udało mi się ją opisać, ale na przykład najlepiej chyba jest opisana Radio Solidarność, nieco gorzej Radio Solidarności Walczącej, ale przez to opisał Radio Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kto opisał Radia Młodzieżowe? Kto opisał wiele innych takich wydarzeń, grupek, które po 13 grudnia funkcjonowały, to w znacznej mierze jeszcze jest nieopisane, czeka na swój opis.
Czeka, bo źródła i materiały są.
To pewien paradoks, tak na zakończenie już myślę, że tymi, którzy udokumentowali tę działalność, byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, których celem, zadaniem było zwalczanie tej działalności. To dzisiaj bywa bardzo istotne, na przykład przy ubieganiu się przez różne osoby o uprawnienia, czy to działacza opozycji, czy oznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności, no bo generalnie tak, jeżeli czegoś nie ma w dokumentach, to często jest to nieudokumentowane.
Instytut Pamięci Narodowej prowadzi badania oczywiście nad stanem wojennym. Procentowo, jak dużym zainteresowaniem historyków IPN-u cieszy się ten okres, okres pierwszej połowy lat 80.
Tu mnie pani zastrzeliła, znaczy pani mnie zapytała, na ile IPN zajmuje się opozycją, bo na przykład wydaliśmy w zeszłym roku kolejny piąty tom Encyklopedii Solidarności. Bym powiedział, że jest to jedno z najważniejszych zadań Instytutu i powiedziałbym tak, że jak zabraknie Instytutu, to opozycją przynajmniej w tym zakresie nikt się nie będzie przez wiele lat zajmował. Natomiast procentowo trudno mi powiedzieć, jaka to jest działalność. Przynajmniej w działalności Biura Badań Historycznych na pewno opozycja, opór społeczny, stan wojenny są jednym z ważniejszych zadań.
Bardzo dziękujemy. Pan dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, autor, między innymi autor książki Tajemnice stanu wojennego. Dziś był naszym gościem w podcaście Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.